Cały Biłgoraj wiedział i okolica, wszyscy wiedzieli, że Trzciński dosyć długo przetrzymywano w więzieniu i torturowano. Że Gabrysia uciekła, to przecież wiadomo było, że za pomoc Żydom i że zostali w straszny sposób zamordowani.
Bo jak wyszłam z domu wtedy, kiedy przyszli na rewizję, to już nie zobaczyłam rodziców. Tak jak ja sobie przypominam i kojarzę fakty, to u nas parę, może dwa tygodnie wcześniej, może tydzień, był pan Witek i po ciemku rozmawiali z rodzicami. Doleciało mi parę słów, które świadczyły o tym, że on ostrzegał rodziców, ale nie rozumiałam, o co tu chodziło. Rodzice moi prowadzili skup skór surowych w Biłgoraju przy ulicy 3 Maja. Przejęli ten skup po Żydach, którzy taki wcześniej prowadzili, ale nie mogli za okupacji. Ojciec zatrudniał tam tych samych Żydów i to jak najwięcej, bo chciał im pomóc w ten sposób. Cały czas do momentu, kiedy do getta ich zabrali. Nie wszyscy Żydzi poszli do getta, wiedząc, co się gdzie indziej działo. Niektórzy porobili sobie wcześniej kryjówki, chowali się. Kiedyś przypadkowo usłyszałam, jak ojciec rozmawiał z mamą, drzwi były uchylone i mówi: Wisiu, na co ty nas narażasz? A mama rozpłakała się i powiedziała: Pawełku, ja nie mogę słuchać, jak głodne dzieci płaczą. Potem już nie słyszałam dalszej rozmowy. I wtedy tak jakoś kojarzyłam, że może te właśnie gary kaszy, które co wieczór były wynoszone z domu. Ja nie interesowałam się tym, bo mi kazali uczyć się, wyszywać. Co wieczór mama wynosiła z domu duży garnek kaszy parowanej i gdzieś wychodziła. Z tym, że później dowiedziałam się, że kiedyś wieczorem zaczęła się deska ruszać w ścianie, mama była sama, odsunął deskę Żyd i zaczął prosić, żeby przyniosła coś jeść, bo są wszyscy głodni. I stąd się zaczęła to noszenie jedzenia tym Żydom. Jak długo nosiła mama, to ja nie wiem, ale wielu było ludzi, którzy pomagali. Jedni pomagali dla pieniędzy, drugi z litości. W każdym razie to był jedna rodzina Kandel, a druga rodzina Szlafrok, takie nazwiska. Zrobili sobie kryjówkę za ścianą z desek w tym magazynie skupu skór. I ich ktoś wydał. Tak poinformował mnie jeden z panów, który pracował w wywiadzie AK, że aresztowali tych Żydów i że jeden z nich powiedział, że jak pytali go, kto im donosił jedzenie, że Trzcińska im przynosiła. Żydzi byli tak łatwowierni, że oni powiedzieli prawdę. Może im obiecali, że ich puszczą wolno, bo różne sztuczki Niemcy stosowali. I przyszłam do domu, mówiłam rodzicom o tym, że słyszałam, że tak właśnie ten Żyd mówił. Ojciec mówi, aj to bzdury, tam zbagatelizował. Wierzył w to, że jeżeli coś będzie, to sprawa pieniędzy zadecyduje o tym, że zostawią ich w spokoju, bo wiedział, że Niemcy byli łasi na pieniądze. Ojciec cały czas mówił, już niedługo będzie wolność, już przetrwajmy. Może podnosił na duchu, może wierzył w to, nie wiem. I któregoś ranka przyszli gestapowcy, niby na rewizję, więc rodzice początkowo myśleli, że tu chodzi o zabranie tego domu, bo gestapo mieściło się w drewnianym budynku przy ulicy Kościuszki, natomiast nasz dom był murowany, masywny, taki bezpieczniejszy. Ale mama w pewnym momencie przyszła zapłakana i mówi, Gabrysiu, wynieś tą paczuszkę, tylko żeby cię nikt nie złapał i oddaj panu Olechowskiemu. To taki znajomy z Warszawy. Nie wnikałam w to, co w tej paczuszce, tylko zarzuciłam na siebie taką kurtkę roboczą mamy. Schowałam to pod tą kurtkę i w rannych pantoflach próbowałam wyjść. Na piętrze stał już chyba z kryminalnej policji pracownik i mówi, że nie można wyjść. A ja, wie pani, jak to młoda dziewczyna, pewna siebie, nie wiedziała, czym to może groźmy. Ja wiem, że nie można. I minęłam go, nie zatrzymał mnie. Na parterze też stał, więc ta sama sytuacja. Nie można wyjść, ja wiem, że nie można i minęłam, wyszłam. Na parterze tego domu mieściło się biuro z połem. I tam pracowała moja koleżanka, więc tak sobie pomyślałam. 17 luty, zimno na dworze, ja w rannych pantoflach, gdzie ja pójdę? Pójdę do tej koleżanki, przeczekam. Jak się skończy ta rewizja, bo już mi mama powiedziała, że rewizję robią, to jak skończy się rewizja, to ja wrócę. I obserwowałyśmy przez okno, co się dzieje. Więc coraz więcej to z kryminalnej policji, to gestapowców przychodziło do naszego domu. Potem podjechał furgon, na ten furgon zaczęli wynosić rzeczy. I tak siedziałam tam do momentu, kiedy przyszedł szef gestapo, Kolbe, albo Kolb, nie wiem jak prawidłowo wymawia się to nazwisko. On był bardzo krótko na tym stanowisku, także jeszcze nie znał ludzi i to też było powodem, że ja się uratowałam. Bo przyszedł zobaczyć, co tu się mieści i powiedział, że tu też będzie robiona rewizja. Więc uradziłyśmy z tą Marysią, koleżanką, że ja jednak pójdę gdzie indziej. Pożyczyły mi pantofle i przeszłam do sklepu państwa Czarneckich, który mieścił się przy ulicy Kościuszki. Przez okno miałam doskonały widok, co się dzieje koło naszego domu. Coraz więcej mundurowych tam było i już zdawałam sobie sprawę, że coś nie tak, jak powinno być. Ktoś mi powiedział, że mamę tam bili. W tym samym budynku był skład apteczny pani piwowarskiej Stefanii. Koleżanki tam zachodziły, popytać. Jedna wpadła, mówi: Gabrysiu, uciekaj, bo wpadł gestapowiec polskiego pochodzenia. Zapytał, gdzie ja jestem, bo szef kazał mnie aresztować. Więc już mi jedna pożyczyła chustkę na głowę, druga buty jakieś i uradziły, że pójdę do koleżanki Danusi, młodszej ode mnie, Piętakównej na bojary. Potem pan profesor Adamczyk przyniósł mi trochę pieniędzy i on mi powiedział, że mam w niedzielę wyjść na stację Rapy, kolejki wąskotorowej, czekać w lesie. Będzie jechał ciężarowy samochód, który będzie trąbił. Jak wyjedzie z Biłgoraja, to będzie trąbił. To jest sygnał, że ten samochód. Mam wyjść na szosę i on mnie zabierze do Lublina. Obydwoje z panią Jabłońską uradzili, że do pani Jabłońskiej siostry ja pojadę. I w ten sposób, proszę panią, ja zostałam przy ich pomocy uratowana od śmierci. Pojechałam do obcych ludzi, których nie znałam na oczy. Nie wiedziałam, jak oni do mnie podejdą. Przyjęli mnie bardzo serdecznie. Mieli pięcioro swoich dzieci małych i jeszcze jedną gębę, że tak powiem, nieelegancko do wyżywienia. Ponieważ ona była krawcową, to moja rola była taka, że prułam, fastrygowałam, myłam podłogę. Jak umyłam, to umyłam, ale przynajmniej miałam dobre chęci. Już wiedziałam, że rodzice nie żyją, bo pan profesor Adamczyk przyjechał do Lublina, odwiedził mnie i powiedział, że rodzice zostali rozstrzelani. Jak wróciłam po wyzwoleniu do Biłgoraja, nawiązał ze mną kontakt dozorca, który tam pracował. Tam dwóch pracowało, mieszkali nasi niedalecy sąsiedzi i opowiadali, że szczególnie mamę torturowali, bili tak, że miała rany potworne, ropiejące. To musiało być naprawdę okropne. Ojca mniej bili. Nawet były takie pogłoski, że może się da wyciągnąć najpierw ojca, potem mamę. To robili znajomi, takie starania. Ale niestety nie dało się wyciągnąć. I 2 marca mama, jak wyszła na podwórze więzienne, to przeczuwała, jak zobaczyła furgon, którym zwozili z terenu rozstrzelonych Żydów, to powiedziała: Pawełku, nas chyba na rozstrzelanie wiozą. Ojciec mój: Wisiu, to niemożliwe, tylko na badanie, na takie zeznania. Ale potem uświadomił sobie to i spojrzał w niebo i powiedział: Boże, opiekuj się naszym dzieckiem. To mi opowiadał dozorca, który wyprowadzał rodziców. Na pewno i moje losy potoczyłyby się inaczej, gdyby rodzice żyli. Było mi bardzo ciężko. Wie pani, z domu wyniosłam to, że trzeba ludziom pomagać. Mama była bardzo operatywna, ojciec też. Jeżeli cokolwiek mieli, to nie dla siebie. Było wiele osób, którym pomagali. Na przykład pani Mieszkowska została z synem, mąż jej lekarz, poszedł na wojnę, potem był wo flagu. To im pomagali. Kupowała mama na przykład masło, to kupowała dla nas i dla nich. Kupowała coś innego dla nas i dla nich, żeby przetrwali. Jakoś tak Polacy umieli się zjednoczyć, rozumieli sytuację. Nie wiem, czy to był burmistrz, czy naczelnik, trudno mi sobie przypomnieć nazwę tego stanowiska. Zadzwonił do gestapo i zapytał, czy można pochować Trzcińskich w trumnach. Więc gestapowiec, który odebrał telefon, powiedział, że musi szefa zapytać. Szef odpowiedział, że można. Potem pytał jeszcze, czy można pochować na cmentarzu. Więc podobno zapytał, czy ten burmistrz chce razem z Trzcińskimi leżeć. Ale wytłumaczył, że ponieważ to są obywatele miasta Biłgoraja, to przysługuje im prawo pochówku na koszt miasta. I dzięki temu rodzice nie byli pochowani w jakiejś wspólnej mogile, tylko byli pochowani w trumnach. Na furmance jechały dwie trumny, a na wierzchu siedział gestapowiec Barda. I jak zobaczył moją babcię i wujenkę, to im pogroził pięścią. Pochowali na cmentarzu, ziemię zrównali, także nie było widać grobu, ale ktoś postawił tam krzyż, usypał mogiłkę i jak przyjechałam, to mi pokazali, gdzie są rodzice pochowani. Dla mnie to była ogromna tragedia. Ogromna. Do tej pory ludzie starali się o jakieś odznaczenia za pomoc organizowaną Żydom. Ja nigdy nie starałam się. Zdawało mi się, że ludzie pomyślą, że mi chodzi o jakieś profity. A tutaj ktoś wystąpił z tym, żeby uhonorować śmierć moich rodziców taką nagrodą przyznaną mnie, ale w zasadzie to nie za moje dobre serce okazywane w trudnej sytuacji Żydom, tylko to jest nagroda dla moich rodziców. Jest dla mnie bardzo ważna i cenna.
Proszę zwrócić uwagę na nazwę tego. Nagroda Odwagi i Tolerancji. Odwaga z tego powodu, że ryzykowali rodzice pani swoje życie i nie tylko swoje życie, ale przede wszystkim bezgranicznej miłości, bo bez tego nie mogliby tego dokonać, co dokonali. Dużo za późno ta nagroda po latach, ale Stowarzyszenie Kulturalne imienia Izaka Baszewisa Zingera funkcjonuje dosyć niedawno i pierwsze z naszych myśli, z myśli zarządu, to było to, żeby taką nagrodę przyznać i została wręczona podczas obchodów drugich dni Zingera.
W zasadzie to ja się dowiedziałam dopiero już na tym spotkaniu. Byłam zaszokowana, było mi bardzo miło, wzruszona byłam. Nagroda jest bardzo ładna w formie, nie wiem jak to nazwać, flakonu, pucharu. I to jest nagroda imienia Melanii Jana Mikulskich, z którymi tak żyłam po wyzwoleniu jak z rodziną. Bo ja tu nikogo bliższego nie miałam poza nimi.
Moi rodzice, Melania i Jan Mikulscy, przechowali 5 Żydów. Prawie przez 2 lata ukrywali się u nas w budynkach gospodarczych na Leśniczówce, 5 kilometrów od Biłgoraja, ale Leśniczówka była nie tylko przy lesie, ale była przy samej szosie, którą się przetaczały wszystkie uciekinierki w 1939, wszystkie fronty. To była główna trasa. Także ci Żydzi właściwie zostali uratowani w paszczy lwa, tak bym powiedziała, i to naprawdę graniczy z jakimś cudem.
pamiętam, że zawsze ktoś mówił, po co ten Mikulski worek chleba wozi codziennie, ano dla konia, bo to najtaniej wychodzi, a to wie pani, woził dla tych Żydów jedzenie. Poza tym, co gotowane, to jeszcze ten chleb. Wtedy dopiero po wyzwoleniu dowiedziałam się.
Pierwszą, która u nas w domu została, była dziewczynka, przedwojenna sierota, nie znająca ani daty urodzenia, ale tak mniej więcej moi rodzice myśleli, że ona była w moim wieku. A ja urodziłam się w roku 29. I przed ostatecznym rozwiązaniem, jak to hitlerowcy nazywali, sprawy żydowskiej w Biłgoraju, parę miesięcy wcześniej, mama spotkała Żydówkę, u której kupowaliśmy w ich sklepie większość rzeczy potrzebnych do domu. Mieli taki typowy sklep z mydłem i z powidłem, jak to się mówiło. I ta Żydówka poprosiła mamę, czy nie wzięliby od niej tej sieroty, która tam od dziecka pomagała dzieci bawić, rozpalała w piecu, przyniosła drzewo i jakieś pomoce domowe robiła od dziecka. Ponieważ sami już głodowali, nie mieli jak żyć, byli poza tym strasznie ściśnieni, bo Biłgoraj, całe śródmieście Biłgoraja, że tak powiem, spaliło się jeszcze nim Niemcy weszli do Biłgoraja, więc było i tak mało budynków, więc Żydów powsadzali do najgorszych dziur i to do jednego pomieszczenia 2-3 rodziny, także to już była makabra. I mama zdecydowała się ją wziąć, bo mówi, ona pani pomoże cośkolwiek przy domu, ziemniaki obierze, krowę tą jedyną, jaka u nas ocalała na leśniczówce po pasie. Ona małka Wachslicht, ale myśmy na nią, do niej mówili Mańka. Była taką ładną Żydóweczką o niebieskich oczach, a ciemnych, kręconych włosach. Drobną, niską. To ona była pierwsza. No i jak nastąpił ostateczny pogrom Żydów biłgorajskich 2 listopada roku 42. Był obowiązek oddania wszystkich napotkanych Żydów w ręce niemieckie, doniesienia, gdzie się tylko widziało Żydo pod karą śmierci. Więc baliśmy się, bo przecież ona oficjalnie tam była, żeby ktoś nie doniósł. Więc przez kilka dni, mimo że to już był listopad, było zimno, była zaprowadzona daleko do lasu i tam ja z siostrą co dnia rano zanosiłyśmy, pamiętam, taką litrową butelkę gorącego mleka, jakiś chleb, to co było w domu. Po 2 czy 3 dniach po tym pogromie tych wszystkich Żydów, którzy byli tutaj w Biłgoraju gdzieś za drutami zgromadzeni, jeszcze wyłapywani po różnych kryjówkach, po podwórkach, prowadzono właśnie koło naszej leśniczówki szosą do zwierzyńca, żeby od razu ich załadować do pociągu szerokotorowego i wywieźć do obozu zagłady do Bełżca. Prowadzili ich Litwini, również jacyś Niemcy pewnie, którzy nimi dowodzili, pijani, masakrowali ich, znęcali się nad nimi. Leśniczówka była oddalona od Biłgoraja 5 km, to potem naliczono między Biłgorajem a leśniczówką, bo chłopi mieli obowiązek następnego dnia zebrać trupy i odwieźć na żydowski cmentarz, gdzie zostali pochowani. To było zamordowanych 53 osoby, często kolbami dzieci z roztrzaskanymi głowami. I potem, jak dowiedzieliśmy się od Żydóweczki, która uciekła na leśniczówkę, to była właśnie córka tych sklepikarzy, u których kupowaliśmy i u których służyła ta sierota. Więc starsza siostra, matka, jak przechodzili koło leśniczówki, powiedzieli, że im powiedzą jej, kiedy będzie może jakaś odpowiednia sytuacja, żeby uciekała do pana Mikulskiego, bo to dobrzy ludzie, to ją uratują. I rzeczywiście tak się stało, bo jakieś, ja wiem, niecały kilometr od leśniczówki ta hołota zaczęła rabować tych Żydów, zatrzymała wozy, na których jechały dzieci i cały ten pochód i zaczęła ich tam bić i straszyć, i żeby oddawali pieniądze, jakieś kosztowności i tak dalej. I tym się tak zajęli, że ta starsza siostra jej powiedziała, uciekaj teraz w las i lasem na leśniczówkę. I rzeczywiście ona nie pamiętała, żeby do niej strzelano. Widocznie zupełnie nie zauważyli. ale pech chciał, że pogoda była dosyć ciepła tego dnia i ojciec miał wypłatę robotników leśnych i zrobił to w wozowni takiej na podwórku. I ona wpadła z krzykiem, z lamentem strasznym na oczach tych kilkunastu czy iluś tam robotników. Także postawiła naszą rodzinę w strasznej sytuacji, w niebezpieczeństwie. No ale że ojciec był powszechnie szanowany przez chłopów, więc nic takiego nie mówili. Tam któryś krzyknął, o, Żydówka uciekła. Ojciec wpadł za nią do domu, do sieni. Ja pamiętam ten moment, jak ona stała z takimi rozszerzonymi oczyma, była w szoku i cały czas nieprzytomnie prawie powtarzała: ja nie chcę umierać, ja chcę żyć, ratujcie mnie, ratujcie mnie. No i ojciec zaczął do niej mówić, potrząsnął ją za ramiona i mówi: nie bój się, uratujemy cię, tylko nie krzycz, popatrz, wiesz, że nie wolno, żeby ludzie coś wiedzieli. I ona się uspokoiła. I ojciec poszedł do tych robotników i zaczął mówić: no i co teraz mamy zrobić? Jakoś tak psychologicznie podchodził, tak jakby wszyscy brali odpowiedzialność za to dziecko. Co mamy zrobić? No wiadomo, że to trzeba by było Niemcom dać znać czy odstawić. No ale choć to Żydówka, ale to jakoś chyba to jednak grzech by był. Mówi: a może byśmy ją tak do lasu i tak zginie, niech robi co chce. No i ci chłopi powiedzieli: a chyba tak będzie najlepiej. No i ojciec, nie wiem, czy skończył wypłatę, czy nie, już nie pamiętam, wziął ją za rękę i koło dwóch domów, które były niedaleko od leśniczówki, nim się weszło na drogę do lasu, tam przeprowadził ją i schował ją tam w takich gęstych krzakach, zaroślach i mówi: nie bój się, ja po ciebie przyjdę, tylko niech się dobrze ściemni, cię zabiorę. I przyprowadził tą drugą i już były dwie. Za kilka dni w nocy ktoś zapukał i przyszło troje. Najstarszy był Bencjon Rosenbaum. To był brakarz drzewa, z którym ojciec często się spotykał z tytułu swojej pracy, bo był leśniczym, więc jego dobrze znał. I on przyszedł z bratańcem i z siostrzenicą. Chaim Rosenbaum miał wtedy 17 lat. Chłopak, który już przed wojną zaczął chodzić do gimnazjum. A siostrzenica, nie jestem pewna, jak się z domu nazywała, ale myślę, że Twerska, Perla. Myśmy ją nazywali Pola. Zresztą ona też tak o sobie mówiła. Także mieliśmy już pięcioro Żydów. Jakie były straszne rozmowy w domu. Co zrobić, jak ich przechować, gdzie zawsze na leśniczówce była kwatera Niemców, ponieważ to był dom przy szosie i duży, było 5 pokoi, piękna, olbrzymia kuchnia, zabudowania gospodarskie. Tu nas zawsze Niemcy kwaterowali, ale zostali ci Żydzi naprzód przed mrozem, byli schowani w stodole między snopkami, ale wiadomo, że tam nie mogli przetrwać, bo ludzie kaszlą. Także problem był poważny, no ale w końcu wykopano taki dół, schron w jednym z pomieszczeń gospodarskich. Był, pamiętam, problem, zastanawiano się, co z tym piaskiem zrobić, bo trzeba wiedzieć, że przedwojenni chłopi to przypominali Indian, tak jak z filmów. Oni wszystko wiedzieli, co się działo, kto przeszedł na wsi po śladach, po szczekaniu psów, po wszystkim. Skąd się piasek wziął nagle na podwórku, żółty, ładny. Więc część tam topiono w ubikacji, przysypywano, część gdzieś tam pod studnią, zasypano kałuże i przysypano błotem. No i to po nocach cała rodzina pracowała. Oni tam pomagali kopać, rodzina wynosiła te wiadra. I tam mieli ten schron, tam im mama na zimę dała pierzynę i dwie poduszki pożydowskie, bo w 1939 roku jacyś Żydzi, uciekając do Rosji, zostawili na przechowanie. Im się oddało, żeby się mieli czym ogrzać. I tak przetrwaliśmy prawie 2 lata, nas pięcioro i pięcioro Żydów, dzieląc skromny posiłek na połowę i cały czas żyjąc jak na bombie. był rok 67. Ojciec był już od lat zupełnie ociemniały w upokarzającej nędzy i nie było znikąd ratunku. Ja też nie mogłam im pomóc, siostra też niewiele. W każdym razie akurat przyszłam, no i musiałam ojcu ten list przeczytać. To przyszedł list z ambasady izraelskiej z Warszawy, no i tam zapraszali ojca na któryś dzień na uroczyste wręczenie medalu dla sprawiedliwych z Yad Vashem. No i ojciec nie mógł, napisał list, to znaczy już nie pamiętam, czy mnie dyktował, czy komuś innemu i odpisał, że cieszy się bardzo, że dziękuję, ale nie jest w stanie w tej chwili przyjechać. Może jak się ociepli, to wtedy przyjedzie. No a jak się ociepliło, to wybuchła wojna arabsko-izraelska i wyrzucono ambasadę izraelską z Warszawy. Również resztkę Żydów z Polski.
Przywoziłam ten medal z Warszawy. Jadzia mi dała upoważnienie potwierdzone rejentalnie. Jechałam do Warszawy
ale
i przywiozłam.
Po śmierci moich rodziców tak. Wiele lat.
Tak.
To już musiały być lata 70. Potem siostra dostała ten medal, ale ja już byłam w Stanach Zjednoczonych. To nie wiem, jak, kto to się starał i że ona dostała. Siostra właściwie koło tych Żydów najwięcej pracowała fizycznie. Piękna, młoda, chodząca już przed wojną do gimnazjum dziewczyna, jeżdżąca konno, wynosiła spod nich co noc wiadro brudów. Ja nigdy nie słyszałam, żeby ona sprzeciwiała się, czy w ogóle na ten temat mówiła. To było zupełnie tak normalne, tak musiało być. Mówię dlatego, żeby młodzi ludzie zwłaszcza, czy inni, którzy takich czasów nie przeżywali, żeby sobie zdawali sprawę, co jest ludzką powinnością.
Ponieważ takie pogłoski chodziły, że kto pomagał Żydom, to Żydzi teraz pomagają. Nigdy nie starałam się, Danusia jest świadkiem, jak mnie mobilizowała, żeby wystąpić do tej organizacji żydowskiej w Warszawie o przyznanie medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
W Izraelu, bo ja miałam adres i cię prosiłam, a ona mówi pięknie pisać, ale zajmuje się nie tym, co powinna.
Nie wysłałam i nie wyślę, ale moim marzeniem jest, żeby w Izraelu było posadzone drzewko oliwne z nazwiskiem i imieniem moich rodziców. Miałabym ogromną satysfakcję.
I ten ogień, nawet ja zapalałam ten ogień. Chociaż on się chyba pali tam wiecznie, nie wiem, i są takie tablice o święcim, Majdanek. To się odbywało w tej takiej jakby soteryna tam, taka piwnica jest. Było bardzo uroczyście. Ja oczywiście, jak wpadnę w trans płakania, to mnie już nic nie powstrzyma, byłam cała zapuchnięta, zasmarkana.
To robi wrażenie. Przeżywa się ogromnie.
No i otrzymałam medal. Wszystkie chyba jednakowe są, bo i tak wygląda siostry. Takie pudełeczko z drzewa oliwnego, z takim wgłębieniem okrągłym na ten medal. Ten medal jest dosyć duży, prawie na wielkość dłoni. I tam wygrawerowany jest po żydowsku, chyba tylko po żydowsku. Dla sprawiedliwych wśród narodów świata. To motto, które jest dla mnie bardzo piękne. Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat.